Ja bym pociągnął ten wątek, nie?
No znaczy, właśnie, że... to jest koronny argument za celibatem, że żyjąc w celibacie mam więcej czasu na parafię, te 24/7.
W takim bardzo potocznym rozumieniu tak, ale dobrze wiemy, że ludzie żyjący w celibacie nie wszyscy 24 godziny na dobę służą i nie są otwarci, nie? Bardzo często celibat staje się taką puszką, w której ludzie się zamykają, bo jest im po prostu bezpiecznie i wygodnie. Podejrzewam, że w drugą stronę może być podobnie, nie? Że można tak się zająć swoją rodziną i ta rodzina może być taką przykrywką, że nie będę miał czasu dla ludzi, z którymi żyję, nie? Czy dla których
oczywiście
mam służyć,
kwestia
nie?
proporcji.
Więc myślę, że jakby to nie jest kwestia tego, czy jesteśmy w celibacie, czy nie, tylko to jest kwestia tego, czy ja naprawdę chcę swoje powołanie, tak jak je odkrywam, dobrze wypełniać, nie? I jak mam dobrą motywację, to myślę, że w jednej i w drugiej sytuacji mogę to robić naprawdę dobrze i bardzo się spalać dla ludzi i w jednej i w drugiej sytuacji mogę się schować, nie?
Jak ojciec odpowiada na właśnie temat celibatu, gdy wierni pytają i tak jak pisze ojciec na blogu, że niekiedy są ratunkiem takie tanie hasła mówiące, że od momentu ślubów to Jezus jest wszystkim dla mnie, również w sferze seksualności.
No, to powiedzieli już panowie wcześniej, nie, że jeśli się decyduje na celibat, czy na czystość, w sensie ślubów, no to jest jakaś rezygnacja i tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać i nigdy Pan Jezus nie zastąpi drugiej osoby w sensie fizycznym, psychicznym i tak dalej, nie?
Tak samo jak Maria nie zastąpi kobiety.
No, no czy wydaje mi się, że no nie byłoby to zdrowe, gdyby ktoś tak myślał, że Maryja jest jakimś zastępcą kobiety, z którą mógłbym spędzić życie. No, nie wiem, jakby to w ogóle miało wyglądać. Więc nie da się Pana Jezusa traktować jako protezy. Nie? Znaczy to w ogóle nie gra.
Mhm. Celibat nie odbiera męskości?
No mi nie odebrał. Tak mi się wydaje przynajmniej.
A dodaje?
Znaczy właśnie też znowu jakby nie rozumiem pytania trochę, nie? Że dalej jestem mężczyzną, tak? I czy byłbym, nie wiem, żonaty, czy żyję sam, to nie wydaje mi się, że w jednej i w drugiej sytuacji byłbym bardziej męski albo mniej męski. Chyba nie o to chodzi, bo też nie można powiedzieć, że kobieta dodaje mężczyźnie więcej męskości. Mhm. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Tak zastanawiam się, jeżeli chodzi o to, kolejny argument, by celibat pozostał. Może być kwestia tego, że tak jak ksiądz żyje, w sensie, jeżeli nie ma celibatu, i ksiądz, tak jak ksiądz Wojciech Pracki, żyje z żoną, dzieckiem, no to parafianie też patrzą na to, jak ma się u was w rodzinie, jak to się kształtuje, czy jest dobrze. No i co wtedy na przykład powiedzieć na kazaniu, że chowajcie dobrze swoje dzieci, a tutaj jakiemuś
pastorowi... I bierzcie przykład ze mnie.
A tu jakiemuś pastorowi, proszę, dziecko płata figle.
Oczywiście, to jest tak. Dziecko może płatać figle, żona może płatać figle i sam ksiądz może płatać figle, prawda? Też nie oszukujmy się i po prostu tutaj ja też nie jestem po to, żeby jakąś idylliczną wersję małżeństwa księży roztaczać tutaj przed panem redaktorem, współrozmówcami i radiosłuchaczami. Też zdarzają się rozwody w rodzinach pastorskich, też zdarzają się konflikty. Też zdarza się, że dzieci, na których dość duża presja jest wywierana, no bo to jest jednak jakaś forma życia na świeczniku, no jakby nie było, prawda? No w tej parafii to wszyscy patrzą, nie? Czy teraz to dziecko księdza, powiedzmy, jak się zachowuje w kościele, czy przypadkiem gumy nie żuje na nabożeństwie, prawda? I oczywiście to się przekłada też na kwestie o wiele bardziej poważne. No i teraz no pytanie, kim ten ksiądz ma być, prawda? Czy on ma być teraz takim instruktorem, który dziecku mówi tak nie możesz, bo mi przyniesiesz wstyd, czy ma być ojcem, prawda, który kocha, który wybacza. No pewnie jedno i drugie, prawda, bo jedno i drugie jest konieczne. Natomiast to jest tak, no są rodziny pastorskie szczęśliwe, zmagające się z różnymi trudnościami. No nie ma rodziny, która by jakieś trudności nie doświadczała. Tak naprawdę. Są rodziny, które radzą sobie lepiej, są rodziny, które radzą sobie gorzej. Są rodziny, które powiedzmy stają się jakąś taką twierdzą, tak jak ojciec to powiedział przed momentem, że no czasami ten celibat jest taką puszką, ta rodzina też może być taką puszką, że ja już tutaj teraz nikogo nie dopuszczę, bo to jest mój bezpieczny teren, prawda, i nie chciałbym, żeby to moje poczucie równowagi zostało w jakikolwiek sposób zachwiane. Więc oczywiście jest bardzo różnie, to wszystko zależy od konkretnych osób, od ich charakteru, natomiast ja tak z dużą sympatią patrzę na rodziny moich kolegów starszych, którzy mają starsze dzieci, To jest często tak, że jak jest chór w parafii, no to cała rodzina księdza w tym chórze śpiewa. No, moja córka jeszcze nie śpiewa, ale razem z żoną śpiewamy, prawda? Jak żona jest muzycznie wykształcona, to jest organistką niejednokrotnie. No, moja żona też jest akurat organistką w parafii, ale też jest teologiem i w razie czego może za mnie wskoczyć i odprawić nabożeństwo. Choć nie jest księdzem i choć księży kobiet się nie ordynuje w moim kościele tutaj w Polsce. Potem, gdy te dzieci są starsze, to na przykład prowadzą zajęcia dla młodzieży. I to jest fajne, ta służba ma charakter taki rodzinny, prawda? Też niejednokrotnie. Ale też czasami jest tak, bo zaraz inny model przedstawię, gdzie rodzina mówi tak do tego księdza. Ty jesteś księdzem, to jest twoja robota, my nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. My mamy parafię na co dzień i, że tak powiem, delikatnie nam się czka, prawda? Więc jest bardzo, bardzo różnie.
A mogę zapytać o kwestię dziedziczenia?
Oczywiście, nie ma żadnego dziedziczenia. Tutaj tu znowu wrócę do kwestii sprzed 500 lat. Rozwiązano to bardzo prosto. Każdy duchowny, zgodnie z porządkami kościelnymi, chociażby z porządkiem wittenberskim z 1522 roku, czy norymberskim, czy szeregiem innych, gdy księdza zatrudnia rada parafialna, która składa się z świeckich. I ta rada parafialna określa wysokość uposażenia, czyli to jest, załóżmy, służbowe mieszkanie, jakiś teraz, tak jak 500 lat temu, było służbowe mieszkanie, ogródek, prawda, jakaś tam obórka, jakaś krówka i parę guldenów ewentualnie uposażenia. I nie inaczej jest dzisiaj, z wyjątkiem krówki i ogródka, prawda? Czyli mieszkanie służbowe ksiądz otrzymuje dla siebie i dla rodziny i swoje comiesięczne wynagrodzenie, tych właśnie przysławowych kilka guldenów i to jest wszystko. Mieszkanie, w którym mieszkam, nie jest moim mieszkaniem, tylko jest własnością parafii. No nie wiem, mam samochód służbowy na przykład, ale samochód służbowy jest własnością parafii. Jak ja zmienię parafię, prawda, to ja tego ze sobą nie zabiorę, bo to nie jest moje. Jak Pan Bóg mi raczy odwołać z tego świata, to moja żona i moje dziecko będą musiały wyprowadzić się z mieszkania służbowego, bo to nie jest nasze, prawda? Prawo kościelne przewiduje wtedy taki wariant, że dla wdowy musi być zapewnione mieszkanie parafialne, dopóty ponownie nie wyjdzie za mąż, albo dopóty też nie zejdzie z tego świata, prawda? To jest taka forma pewnego świadczenia socjalnego. Ale to mieszkanie nie będzie nigdy własnością tejże żony, tylko będzie własnością parafii. Jak zostaje zwolnione z przyczyn naturalnych, prawda, no to parafia nim dysponuje tak, jak chce, no bo prawo własności jest po stronie parafii. Także nic z czego korzystam, powiedzmy służbowo, nie może się nawet stać moją własnością.
Tutaj stawiamy kropkę w pierwszej części naszego spotkania. Zapraszam Państwa na przerwę do rozmowy o celibacie i następnie o reformacji powrócimy za chwilę.
Kościół, wydarzenia, komentarze.